Nauka XXI wieku, przed mikrofonem Borys Kozielski, witam wszystkich serdecznie. Nauka XXI wieku to jest podcast, który jest dostępny na stronie nauka.podcasty.info. Tam wszystkie odcinki i wszystkie informacje o audycji. A dzisiaj zaprosiłem do studia pana Gawła Podwysockiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pan Gaweł jest coachem, trenerem i konsultantem firmy For Grow.
Tak.
Sama nazwa firmy już dużo mówi.
Tak, no jest skierowana na rozwój. Pracujemy z wieloma firmami, z kilkoma trenerami jako stały zespół. Oczywiście jesteśmy po to, żeby ludzi uczyć, szkolić i trenować.
No właśnie, ale co to tak naprawdę jest coaching? Bo chyba jest sporo definicji i trochę się różnią. Mhm. Jaka jest pana definicja coachingu?
Bardzo dziękuję za to pytanie i stwierdzenie przede wszystkim. Bo rzeczywiście coaching jest według każdego, kto go prowadzi, każdy ma swoją definicję jakąś coachingu. Parę lat temu, po długich bojach, powstała Polska Izba Coachingu. Serdecznie polecam zajrzeć tam, ponieważ ona grupuje wiele szkół coachingowych. One pomiędzy sobą zawarły konsensus i ustaliły, czym jest coaching. Coaching jest przede wszystkim procesem. To jest dość ważna informacja, bo mnóstwo ludzi na rynku mówi, jestem coachem i robię coaching. No i spotyka się z kimś na pół godziny, godzinę w kawiarni, w pięknym biurze, w różnych miejscach. Przeprowadza spotkanie jedno i mówi, że zrobił coaching.
No też to tak rozumiałem, to jest coś innego.
Tak, to jest coś innego i właśnie ta definicja, która mówi, coaching jest procesem, jest kluczowa. Czyli ktoś, kto nam proponuje coaching, od razu powinien opowiedzieć o tym, że to jest proces. Proces, który w różnych szkołach, ale plus minus, to jest około 10 spotkań. Jedna szkoła mówi 7 plus minus 2, inna 10, któraś 11, ale jest to minimum 5 spotkań z przerwą 3-tygodniową lub 4-tygodniową. Sesja jest miejscem, w którym klient przy pomocy coacha, który zadaje pytania w odpowiedniej strukturze, zanurzony w tej strukturze, odkrywa pewne rozwiązania dla siebie. Coach później, i to też w zależności od szkoły, albo daje zadanie, tak zwane domowe, lub klient sam sobie wyznacza jakieś zadanie. I ono trwa właśnie przez te 3-4 tygodnie, po to, żeby nastąpiła zmiana, żeby doświadczyć czegoś nowego. Clue coachingu jest pomiędzy sesjami, nie w czasie sesji. W czasie sesji coś się odkrywa. Coach jest potrzebny jako towarzysz w pewnej drodze. Ktoś, kto stoi z boku i widzi system. Nie jest zaangażowany emocjonalnie.
No tak, przecież to nie jest, to jest zupełnie obca osoba. Powinna być chyba, tak?
Prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych i w szkole coachingu, w której mam przyjemność brać udział, na pierwszych zajęciach mówimy, nie pracuje się z osobami bliskimi, ponieważ tam jest bardzo dużo emocji, tam jest dużo relacji dość głębokich. I zawsze dodaję ja, ale spróbujcie, popełnijcie te własne błędy.
Nie da się chyba nie spróbować.
To właśnie, zwłaszcza jak się zaczyna, no na kimś trzeba popróbować, w końcu się uczę, w końcu nie mam swojego rynku.
No i pomóc klientów. Też chcemy najbliższym.
Tak, tak. I to jest właśnie też znowu clue. Pomóc. Coaching nie jest od pomocy. Od pomocy są zupełnie inne organizacje, nie wiem, Polski Czerwony Krzyż, Kościół Dowolny, które sobie wybierzemy.
Psychoterapeuta?
Tak, też, bo my nie wchodzimy jako coachowie w to pole, czyli psychoterapia. Nie jesteśmy trenerami, mimo tego, że angielska nazwa coach to jest trener, ale to jest dalekie od treningu. To są zupełnie inne dyscypliny. Mentoring jest też czymś zupełnie innym. Coaching pozwala odkrywać ludziom ich ograniczenia i potencjał, a tak naprawdę jest to myślenie systemowe. Coach musi doskonale rozumieć i widzieć system, w jakim funkcjonuje jego klient.
Czyli obrany z emocji, tak? Taki po prostu
emocje
system.
Też są. I bardzo
ale
dobrze.
Też, częścią systemu.
Są częścią systemu, oczywiście, że tak. No jesteśmy, sprowadzamy się do neurologii tak naprawdę. Jesteśmy workiem z elektryką i z chemią. Czyli mamy układ neurologiczny, czyli elektrykę. Mamy hormony, czyli chemię. Jedno z drugim powoduje, że w jakiś sposób funkcjonujemy. Startem do bardzo wielu czynności jest jakaś emocja. To czy ona jest na korzyść dla nas, czy efekt jest niekorzystny, to jest zupełnie inna sprawa. Ale coach, będąc z boku, nie będąc zaangażowanym emocjonalnie w daną sytuację, może się dziwić jak dziecko i zadać pytanie, naprawdę? Uważasz, że drapanie się lewą ręką przez prawe ucho do przodu jest efektywne?
Czyli to jest taki emisariusz świadomości do nas, tak?
Myślę, że można to tak ślicznie określić. Lubimy najbardziej tę muzykę, którą już znamy. Uwielbiamy oglądać te filmy, które już widzieliśmy i najbardziej się śmiejemy z tych dowcipów, które już 3 razy opowiedzieliśmy. Więc funkcjonujemy w pewnych ramach, utartych drogach. Bodajże Milton Erickson powiedział, że nawyk to koleina. Trochę płytsza niż grób. I w takich koleinach sobie gdzieś tam funkcjonujemy. Jeżeli chcemy dokonać jakiejś zmiany swojej życiowej, to ciężko nam wyskoczyć z tych kolei.
Bardzo ciężko, bardzo.
Widzimy też.
To jest koszmarne wychodzenie z tych kolei.
Tak.
I w dodatku nawet wydaje się czasem, że się już jakiś kawałek odeszło, ale jednak ona ciągnie dalej, prawda?
Tak, to są tak zwane korzyści wtórne. I to też coach musi zbadać, zauważyć, zbadać poprzez pytania, zobaczyć właśnie ten system, usłyszeć, jaki jest system, jakie korzyści wtórne są. Funkcjonujemy tylko i wyłącznie dlatego, że mamy korzyści z naszych działań. Nie wystawimy nogi z łóżka, jeżeli nie będziemy mieli korzyści. A, nawet nie będziemy w łóżku, jeżeli nie będziemy mieli korzyści. Chcemy po prostu odpocząć, więc mamy z tego jakąś korzyść. I,
nie no i co? I tworzymy sobie wokół siebie taką strefę komfortu, tak to się chyba nazywa, nie? Że po prostu otaczamy się może niekoniecznie takimi najbardziej wymarzonymi rzeczami czy sytuacjami, ale takimi bezpiecznymi.
Pewnymi, bym powiedział. Ja to znam, ja to wiem. To jest moja ulica, to jest moja dzielnica. Tu jest ciemno pod latarnią, tu wiem, gdzie dostanę w nos ewentualnie nie. Tu wiem, gdzie jest pani, która sprzedaje cudowną, fajną marchewkę. I żyjemy w tym bezpiecznym świecie, bo każdy z nas potrzebuje bezpieczeństwa.
No to jest jedna chyba z najważniejszych potrzeb.
Tak, jest u podstaw w piramidzie Maslowa chociażby, więc jak najbardziej tak. Pytanie... jakiej zmiany chcę dokonać
no właśnie,
i
czyli,
w jaki sposób.
Czyli poprzez coaching uzyskujemy poczucie, że bezpieczeństwo nie tylko jest w tej strefie komfortu, ale może być gdzieś obok.
Oczywiście,
tak?
Że tak. Wyjście, może porównam, będzie łatwiej z terapią. Terapia jest skierowana na to, żeby kogoś wyciągnąć z bólu, bo mamy terapię przeciwbólową chociażby w szpitalach na OIOM-ie. No jeżeli komuś urwało nogę, trudno, żeby zapraszać go do skakania. No, najpierw trzeba się zająć tym, że noga boli, musi przestać boleć, musi się zrosnąć, możemy zacząć dopiero coś robić. Coaching jest przeznaczony dla osób po pierwsze zdrowych, mówimy tu o zdrowiu takim podstawowym, psychicznym, i skierowanych na przyszłość. Oczywiście sięgamy czasami, dotykamy przeszłości, ale nie skupiamy się na niej. Nie możemy z nią nic zrobić, nie możemy nic zmienić. No dobrze, no tacy byli rodzice, taka była szkoła.
Gruba kreska, tak. Oddzielamy, tak?
Czy gruba jak gruba, no zawsze gdzieś tam będziemy do tego wracać, ale nie mamy wpływu już na to. No nie zmienimy tego. Okej, dzisiaj mam tyle lat, ile mam, ważę tyle, ile ważę, umiem to, co umiem. Co dalej chcę z tym zrobić?
No bo to leży w strefie naszych możliwości.
Tak, dokładnie. Gdybym 20 lat temu... oczywiście, bardzo fajne, tylko żyjemy w nostalgii, w tęsknocie i w przeszłości. Coaching jest skierowany na przyszłość. Co dalej? W którym kierunku? I to jest jakby clue. Czyli nie dość, że jest procesem, to jest też oparte o cel. Bardzo ważna rzecz, czyli dobre, doskonałe wyznaczanie celów. I od tego jest coach. Gdybyśmy sami potrafili wyznaczać cele, niepotrzebni byliby coachowie.
No i przywódcy.
Przywódcy to raczej chyba marzyciele, to są wizjonerzy i to też jest fantastyczne. No tak. Też w coachingu zaczynamy od tego wysokiego parasola, jaka jest twoja wizja, jakie jest twoje marzenie, jakie jest wyobrażenie o twoim życiu, które chcesz mieć. A potem przekuwamy na cele, a cele na działanie.
A skąd się wziął w ogóle sam pomysł? Jak to się urodziło? Bo to rozumiem,
w moim
że...
przypadku, czy nie, w ogóle coaching? Mm-hmm. Myślę, że no niektórzy mówią, że Sokrates już był pierwszym coachem i Platon. Myślę, że z filozofii. W moim odczuciu. Gdzieś czytam książki i mniej lub bardziej znanych filozofów. To jest zastanawianie się nad życiem. Po prostu. Co jest możliwe, co nie jest możliwe, w którym jestem miejscu, co chcę dalej osiągnąć. Więc w mojej definicji to wynika z filozofowania na temat życia i jak to przekuć na praktyczną stronę. Jest taka książka Wewnętrzna gra w tenisa, bardzo często polecana, napisana przez trenera tenisa, który też odniósł się do jakichś aspektów psychologicznych czy psychiki człowieka, która jest bardzo ważna w działaniu. No, to też jest filozofowanie na temat, czy rzeczywiście rękę ułożyć w tą stronę, czy w inną, żeby backhand wyszedł dobrze, czy może zaufać swojej intuicji i coś zrobić. Coaching nie jest eteryczny, z trociczkami. To jest bardzo konkretna wiedza, bardzo ustrukturyzowana. W zależności znowu od szkoły jest oparta na różnych modelach. Jest model Grow, jest model NLP-owski ze szkoły właśnie Ericksonowskiej, czy z ICC, to jest International Coaching Community, to jest akurat szkoła, którą ja kończyłem. Ale mieści się w pewnej strukturze, którą trzeba znać, czyli mieć początek, środek i koniec.
Znaczy rozumiem, że to można chyba ująć, że to są jakieś podstawowe podstawy naukowe tego całego procesu, prawda? Bo to chyba nie można nazwać nauką w ogóle, coachingu.
Myślę, że nie.
Jest to bardziej trening chyba.
To
tak,
jest
jednak.
Bardzo praktyczne. To jest bardzo praktyczne. I
praktycznie przydatne, no. Ale w końcu przynosi nam to korzyści bardzo wymierne, prawda? I...
Zastanawiam się, czy to jest w ogóle trafne porównanie, ale brona, taka do zaorania pola, czy ma jakiekolwiek podstawy naukowe? Pewnie nie, ale jest bardzo przydatna. I myślę, że coaching jest też taką dziedziną, która powstała już jakiś czas temu, i się rozwija i bazuje na praktycznym zastosowaniu. Jak praktycznie ludzie z tego korzystają i jak jest to efektywne, a jest bardzo efektywne. I to jest chyba najważniejsze. Już w tej chwili ludzie zaczynają się zabierać za próbę mierzenia tego nie tylko i wyłącznie testami, czy wynikami, czy cyframi, ale właśnie zagłębiać się w badania naukowe. Zaczynają się też badania neuro jak działa to na mózg, więc myślę, że to jest przed nami, jeżeli chodzi o naukę. Taką,
czyli ewidentnie nauka XXI wieku, niewątpliwie.
Tak, myślę, że to będzie przyszłość, zwłaszcza, że dość szybko zaczynamy żyć i w ogóle życie jest procesem eksperymentalnym, więc tym bardziej, jeżeli jest ktoś, kto może być wsparciem, nie pomocą, a wsparciem, można się do kogoś zwrócić, żeby ten swój eksperyment, który mamy dany raz, przejść jak najlepiej, no to myślę, że jest to duża przyszłość.
Niektórzy mówią, że życie jest krótkie, a inni mówią, że życie to jest najdłuższe doświadczenie, jakiego doświadczysz w ogóle, prawda?
Tak, tak.
To są różne spojrzenia, a bardziej popularne jest jednak to pierwsze stwierdzenie, że życie jest krótkie.
Jeszcze niektórzy mówią, że życie jest krótkie i jeszcze na końcu się umiera.
No właśnie.
Poruszył pan też kapitalną część, to jest postrzeganie czasu. Coach też w moim odczuciu oczywiście powinien doskonale postrzegać czas. Są trzy co najmniej poziomy postrzegania czasu i będąc odizolowanym, czyli ja jako coach siedzę i jestem odizolowany od emocji, od bycia, widzę w jakim systemie czasowym mój klient funkcjonuje, czy jest w tak zwanej kieszeni czasu, czyli w tu i w teraz, w tym momencie, czy jest poza czasem, czyli ma jakieś wyrwane fragmenty, które nie tworzą ciągu logicznego, nie wpływają jeden z drugiego, czy jest na linii czasu, czyli poprzez czas. Jedno wynika z drugiego. Coaching uczy o przyczynowości i skutkach. O myśleniu przyczynowo-skutkowym, które jest czasami zaniedbywane w procesie edukacji, czy szkolnej, czy domowej. Żeby wiedzieć, że coś bierze się z czegoś.
Logiczne myślenie. Tak, tak. No to, co wynika z nauki i z lekcji, które pobieramy, na przykład grając w szachy.
Tak.
To są logiczne konsekwencje i tutaj emocje nie za bardzo mogą na to wpłynąć, na efekt takiej rozgrywki.
Znaczy, mogą wpłynąć, można się bardzo ucieszyć, że tam jest właśnie coś, jakiś pionek do zbicia, tylko jeżeli wystawimy królową i nie pomyślimy o konsekwencjach, że tam za tym pionkiem jest jeszcze konik szachowy, no to stracimy królową w zamian za jednego pionka.
No i można też szachownicę do góry nogami przewrócić w trakcie
oczywiście,
partii.
Oczywiście.
No właśnie, to proszę mi powiedzieć, jak pan trafił, bo pracował pan w korporacji przez wiele lat.
A ja mam dość długą historię, bo chyba jestem człowiekiem w ogóle zmian. Zaczynałem od bycia rehabilitantem, bo takie wykształcenie mam, jestem rehabilitantem. To w wyniku moich jakichś tam komplikacji zdrowotnych, będąc młodym człowiekiem, zdecydowałem się, że skończę taki kierunek. Pracowałem przez chwilę w szpitalu. Ponieważ to był początek lat 90. Za całe 600 zł z dyżurami ciężko było się utrzymać miesięcznie. Więc ponieważ miałem małżonkę, która była artystą, jest nadal artystą, zaczęła pracować w agencji, ja się zacząłem przekwalifikowywać i zacząłem pracować w agencji reklamowej, tak, przez 20 parę lat w reklamie. A w 2005 roku w moim życiu nastąpiła dość poważna zmiana, ponieważ miałem rzut choroby. Okazało się, że jestem chory na stwardnienie rozsiane. Straciłem wzrok na jedno oko, czucie w jednej ręce. No i założyłem fundację, ponieważ na rehabilitacji miałem pedagogikę specjalną i częściowo psychologię. Zacząłem wspierać ludzi takich samych jak ja, chorych na SM. Zabrakło mi po prostu umiejętności, narzędzi, zacząłem szukać. Znalazłem terapię skierowaną na rozwiązania, bardzo bliska i podobna do coachingu. A później wynalazłem coaching jako bardzo skuteczny i szybki w porównaniu z terapią na przykład, tak, gdzie terapia potrafi trwać i kilka lat. A coaching jako proces jest w stanie się zamknąć w pół roku i jest bardzo skuteczny. Więc świadomie wybrałem konkretną szkołę, skończyłem, zacząłem pracować jako coach, później trener, później wykładowca. No to się samo potoczyło już dalej.
Czyli teraz szkoli pan innych coachów, tak? Którzy będą...
Tak. W ogóle rynek się zrobił bardzo ciekawy i wiem, że będziemy też rozmawiać o doborze coacha, tak też i pewnie szkoły. Jest modą. Coaching jest w pewnym sensie modą, ale mody powstają z różnego powodu. Z jednego na przykład, że jest skuteczny, że jest że ciekawy, mhm. że działa, ale też przynosi jakieś pieniądze. I rzeczywiście, jak każda rzecz, która wchodzi, jest nowością, ceny były dość wysokie, więc okazywało się, że to bardzo lukratywny zawód. Więc jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać szkoły, jak ja zaczynałem w 2008 roku, a coaching, pierwsza szkoła coachingowa weszła do Polski w 2005 roku, to były trzy, może cztery wiodące szkoły, naprawdę z dużej górnej półki ze świata. W tej chwili, o ile dobrze kojarzę, to już jest ponad 270 szkół. Łącznie z tym, że sam znam osobę, która u mnie studiowała i jeszcze nie kończąc, nie znając egzaminów, już założyła szkołę, bo nie ma takiej regulacji i zaczęła prowadzić coaching, więc to no z tego powodu też się to staje modne, więc dobór szkoły, dobór coacha, myślę, że trzeba mieć dużą uważność w tej chwili.
No właśnie, to jak wybrać w takim razie? Jak, bo to wiadomo, że no, wszędzie są pułapki, czekają na nas, prawda? I no, możemy kupić coś, co potem się okaże czymś innym. No i podobnie jest z usługą. Też możemy zapłacić za coś, co no, przyniesie albo żaden skutek w najlepszym wypadku, albo wręcz negatywny skutek. Więc tutaj trzeba ostrożnie do tego podchodzić. Trzeba obejrzeć tą usługę z każdej strony. I jak właśnie, na co zwrócić uwagę?
Odniosę się najpierw do tego negatywnym. Na szczęście ludzie są przede wszystkim silni, są mocni. Więc negatywny skutek może być dość mocno ograniczony. Główny negatywny skutek to jest zła prasa, zły PR na temat coachingu, z czym się już też dość mocno spotykam. Kiedy ktoś słyszy, jestem coachem, a to szalataneria, miałem styczność, beznadziejne. Zgadza się. Jak w każdym pewnie fachu, zawodzie, mamy dużą ilość partaczy, kilka procent dobrych rzemieślników i naprawdę unikalne, jeżeli chodzi o elitę artystów, którzy są pasjonatami, są rzetelni przede wszystkim. I myślę, że jedną z metod doboru jest dokładnie taka sama, jak metoda wyboru, nie wiem, lekarza. Jeżeli mamy chory wyrostek, coś się dzieje, to staramy się znaleźć kogoś, komu jesteśmy w stanie zawierzyć swoje życie, swoje ciało, żeby ktoś je przeciął i tam podłubał, więc szukamy poznajomych, czy masz kogoś, jesteś w stanie kogoś polecić. Więc polecenie podejrzewam, że jest bardzo dobrą metodą. Tylko nie zawsze tak, ktoś ma wśród swoich znajomych kogoś, kto przeszedł coaching. I tutaj zaczynamy wtedy mieć, tak, i wtedy zaczynamy mieć jakieś pole do eksploracji. Znowu odsyłam do Polskiej Izby Coachingu, bo to ona też powstała, żeby starać się dbać jak najlepiej o czystość tego zawodu, o kwalifikacje ludzi. Tam już możemy zacząć poszukiwać. Są wyszukiwarki, każda ze szkół ma jakąś wyszukiwarkę, znajdź coacha. Warto się spotkać. Dobra praktyka mówi i tego ja też uczę i tak sam postępuję w swojej pracy. Jeżeli zgłasza się klient, jeżeli jest, ja mam klientów już z poleceń, to mimo tego, że zapierają się i mówią, ja tylko z panem chcę pracować. Zawsze mówię, okej, w porządku, tylko masz poświęcić, drogi człowieku, pół roku swojego życia. I w drugą stronę ja też. Spotkaj się jeszcze co najmniej z dwoma lub trzema coachami. Ja ci sam podam numer telefonów, spotkaj się, porozmawiaj. Bo jeszcze istnieje coś takiego jak zwyczajna chemia między dwojgiem ludzi. Każdy ma jakiś swój temperament. Ja jestem szybki, ja jestem dynamiczny. No i klient, który będzie spokojny, łagodny, jego temperament mi nie będzie pasował. Ja też się nie chcę męczyć w drugą stronę. Jestem też coachem prowokatywnym. Bardzo wprost. Potrząsam tymi neuronami dość mocno. I są ludzie, którzy nie są na to ani gotowi, ani ten styl pracy im nie będzie pasował. Jakaż cudowna informacja jest, kiedy ktoś zadzwoni i powie: panie Gawle, dziękuję, że dostałem te telefony, wybrałem kogoś innego. To znaczy, że ja już przeoczyłem na etapie doboru klienta, bo ja też wybieram sobie klienta, jakieś symptomy, które powiedziały: nie powinniście ze sobą razem pracować.
No to rzeczywiście ciekawe bardzo, co pan opowiada. Ale właśnie, jakie problemy, w czym może pomóc? Bo rozmawialiśmy o tej strefie komfortu, że chcemy coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiemy jak, boimy się tego. No, ale są pewnie zdefiniowane takie jakieś główne problemy, z którymi sobie świetnie radzi ta metoda.
Tak, jak już mówiłem, coaching jest do zmiany. I teraz mamy kilka obszarów. Coaching w ogóle jest holistyczny. Ja z takiej szkoły wychodzę, więc dotyczy całego obszaru mojego życia. Ktoś pięknie powiedział, moje życie całe jest prywatne. Bo mamy życie, niektórzy mówią, mam życie zawodowe i życie prywatne. Moje całe życie jest prywatne. I to, czy jestem akurat w tym momencie w biurze, ono jest nadal moim życiem. Więc...
Każdy by tak chciał.
No, ale tak jest. No, nadal nie wyszedłem ze swojej skóry, nie odwiesiłem na wieszak i nie założyłem zupełnie innej.
No to co się dzieje właśnie? Przekształcamy się, czy udajemy?
Mamy role. Mamy tak zwane role, które pełnimy. No, zupełnie inny zestaw zachowań będzie towarzyszył mi jako ojcu. Zupełnie inny zestaw mi jako menadżerowi, zupełnie inny zestaw zachowań jako coachowi. I to jest normalne. Tak wszyscy funkcjonujemy. Mamy wiele różnych ról. Można to też nazwać tożsamości. Tak? I coaching się też zajmuje błędami poznawczymi. Tak, czyli mieszanie pewnych ról. No, jeżeli w roli ojca zaczynam być dyrektywny, bo jestem dyrektorem i wymagam, nie wiem, raportów od swojego dziecka, no troszeczkę pomylenie ról. Nie w tym miejscu. Fajnie, ale chyba nie tu. Więc jeżeli weźmiemy obszar na przykład biznesowy, pracę, dla ludzi, którzy awansują lub dokonują zmiany w swojej pracy, coaching jest idealny. Ponieważ właśnie ktoś jest w miejscu zmiany, czyli nie wie, co będzie. Musi to zaprojektować. Pytania coach to są idealne. Zmiany w życiu. Tak jak powiedziałem, ja prowadzę też fundację i praca z nawet nie z samymi chorymi, a z ich rodzinami jest ogromnym wyzwaniem i ogromną potrzebą, bo ktoś się trzyma kurczowo starego, tego co było, bo to był mój cudowny mąż, który był w pełni sprawny. Ale tak już nie jest. Jest inaczej. Teraz trzeba zaprojektować swoje życie w tej sytuacji, która jest.
Bo ta zmiana jest wymuszana jakoś.
Ona tak już została wymuszona, tak? No, nie cofnę. Ja już straciłem wzrok, ja nie widzę, tak? Na jedno oko. Mówię akurat o sobie, więc potrzebuję spać około 8 do 9 godzin. Inaczej nie funkcjonuję zbyt dobrze. Mam zawroty głowy, nie mogę się skupić. No to więc zmiana obowiązków. Ustalmy, usiądźmy to tak, jak chcemy teraz funkcjonować. Aha, czyli ty nie możesz wstać o 6, żeby przygotować dzieci do szkoły. A w takim wypadku dobrze, ale po południu fantastycznie funkcjonujesz, to ty to odbierasz. Zaczynamy zmianę, dokonywać tych zmian i musimy wspólnie coś wypracować, więc coaching jest tu kapitalny. No i cały czas idę w kierunku biznesu, organizacji. Zmiany organizacyjne, coaching grupowy, coaching dla zespołów jest bardzo efektywną metodą. Dość szybko i sprawnie przychodzi, zwłaszcza ten coaching operacyjny.
No właśnie, a no to ciekawy zawód. Jak w takim razie zostać coachem? Są szkoły. Mówił pan, jedna jest w Stanach, tak? Zdaje się, tutaj w Polsce mamy jakieś szkoły?
Jest. w Stanach jest organizacja, która nazywa się ICF, to jest International Coaching Federation, jak sama nazwa wskazuje, ona skupia wokół siebie szkoły. Czyli ICF mówi o pewnych standardach, o pewnych kompetencjach, które trzeba spełnić. Wystarczy napisać program, metodycznie go opracować, wysyła się do ICF-u, oni sprawdzają, czy to się mieści w pewnych ramach i nadają akredytację i można prowadzić szkolenie, później się certyfikuje, tam jest mnóstwo procedur. Jest kolejna organizacja, z której ja jestem, to jest ICC, to jest International Coaching Community, jak sama nazwa wskazuje, mówi, że to jest zgrupowanie community, pewnych osób o tym samym zainteresowaniu i to jest szkoła, która się charakteryzuje jedną i tą samą strukturą nauczania i metodyki. Mhm. Czyli wiadomo, że jeżeli coach jest z ICC, to czy on jest z Warszawy, z Toronto, czy z Nowego Jorku, czy z Białegostoku, będzie reprezentował dokładnie ten sam, tą samą procedurę. Tak? On będzie miał swój indywidualny styl, będzie miał swoje narzędzia, tak? Ale będzie
taka trzymał franczyza,
się... Tak, będzie się trzymał pewnej struktury. Jest bardzo fajna szkoła Manhattan Noble House, bardzo jest fajna szkoła Ericksonowska. Więc tych szkół jest trochę i powstaje coraz więcej i więcej. I znowu pytanie, czy trafimy do tego hydraulika, czy tego innego? Popatrzmy. Ludzie bardzo często podejmują decyzje na podstawie tylko i wyłącznie ceny. A, tam jest taniej. Przecież to się nazywa coaching, to się nazywa coaching, więc no tak. Weźmy. Jakie mamy efekty? Jacy są ci coachowie? Jakie reprezentują wartości? Warto pójść, popatrzeć, posłuchać, porozmawiać. No i znowu odsyłam do izby coachingu jako takiego parasola, który skupia szkoły, rekomenduje je i pokazuje, że trzymamy się pewnego standardu.
No myślę, że to chyba rzeczywiście ten wzrost liczby coachów w Polsce świadczy, jest odpowiedzią na to, że życie nam się zmienia po prostu masowo. Zawody giną, przestają funkcjonować. Te, które w XX wieku kilka pokoleń potrafiło wykonywać, w tej chwili rozsypują się na naszych oczach niemalże. I ludzie szukają też nowego zajęcia, prawda? I to jest ta zmiana, z którą potrzebują sobie poradzić. No ale też niektórzy radzą sobie w ten sposób, że pomagają innym.
Tak, tak. Coaching może być ukierunkowany. Zresztą w ogóle w tej chwili rynek zaczyna się dzielić. Podejrzewam, że to jest potrzeba też czysto ustalenia sobie niszy, w której chce się pracować. Ktoś mówi, że prowadzi diet coaching, czyli jest skierowany dla ludzi, którzy potrzebują to zrobić ze swoją tuszą. Jest art coaching, to są ludzie, którzy są zdecydowani pracować tylko i wyłącznie z artystami. Prawdopodobnie to też wynika, że ktoś właśnie się zajmował poprzednio chociażby dietetyką, ktoś jest po szkole aktorskiej i skończył później coaching. Super, że to się z jednej strony dzieli, z drugiej strony nadal zasady są dość uniwersalne. Każdy z nas potrzebuje zadbać o swoje bezpieczeństwo, być doceniony, mieć osiągnięcia. Uważam, że konieczne jest segmentowanie i coach nie musi się znać na dziedzinie, w której akurat jest interwencja, czy dotyczy coaching. Wręcz przeciwnie. Doskonale jest, kiedy nie zna się na niej. Ponieważ reaguje jak dziecko, ze zdziwieniem. Zada dużo lepsze i ciekawsze pytania, niż ktoś, kto siedzi w danej branży. Ponieważ tendencją do zadawania pytań lub wręcz doradzania mają ludzie, którzy akurat w danej branży pracują. A to zasoby i odkrycia są po stronie klienta. On jest w 100% odpowiedzialny za swoje czyny.
No i potem odpowiada też, no jak gdyby spadkiem wiarygodności ewentualnie, albo wzrostem jej.
Tak, tak.
No to tak wszędzie działa. Tak. Na szczęście. Bardzo dziękuję, że zechciał pan przyjść do nas do studia i podzielić się ze słuchaczami właśnie tymi przemyśleniami. Ja jeszcze bym poprosił o kilka linków, które umieszczę w notatkach do audycji. Będzie można, słuchacze będą mogli sobie zajrzeć i poszukać czegoś więcej. Moim gościem był pan Gaweł Podwysocki.
Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem wystąpić i porozmawiać w radio, które jest celowanym radiem podcastowym przyszłością. Dziękuję serdecznie.
Ja nazywam się Borys Kozielski. Jeszcze tylko powiem, że audycja jest finansowana z darowizn słuchaczy, także jeśli podoba wam się audycja, zapraszam na stronę nauka.podcasty.info. Tam w sekcji o nas jest informacja, w jaki sposób można wesprzeć nas, żeby audycje były coraz lepsze i żeby było ich więcej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.